Kresowe krajobrazy.
Dzień dobry. Najnowsze wieści o tym, co słychać u społeczności polskiej ze Lwowa, wizyta na Wileńszczyźnie oraz rozmowa o akcji pomocowej na rzecz Polaków z Podola Zachodniego na Ukrainie. To niektóre tematy prawie godzinnej audycji, do słuchania której zapraszamy. Za konsoletą Maciej Rosół, muzykę wybiera Piotr Malec. Przy mikrofonie jest z Państwem Iwona Piętak. Ukraiński wiceminister kultury Andrii Nadzios wyraził przekonanie, że ekshumacje polskich żołnierzy we Lwowie będą możliwe latem. Strona ukraińska wydała pozwolenie na pracę w miejscu pochówku żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w miejscowości Zboiska, obecnie leżącej w granicach Lwowa. Jednocześnie Ukraińcy uzyskali zgodę na ekshumację we wsi Jureczkowa w województwie podkarpackim, gdzie spoczywać mogą członkowie Ukraińskiej Powstańczej Armii. Z ukraińskim wiceministrem kultury rozmawia Paweł Buszko.
Minister Nadzios zaznacza, że Polska obecnie powinna przedstawić plan działań, terminy i skład polsko-ukraińskiej ekipy archeologów. Jak dodaje, prace mogą się rozpocząć już w najbliższych tygodniach. Jeśli Polacy powiedzą, że są gotowi jechać w czerwcu bądź lipcu czy sierpniu i mają już przygotowaną wspólną ekspedycję, to wówczas możemy wyznaczyć dokładną datę. Jednocześnie ukraiński wiceszef resortu kultury zaznaczył, że liczy, iż także w najbliższym czasie będą mogły rozpocząć się prace w Jureczkowej w Polsce. Tam Ukraińcy wnioskowali o ekshumację żołnierzy UPA. Pozwolenia na ekshumację to efekt porozumienia między krajami. W ich wyniku na przełomie kwietnia i maja w Późnikach na Ukrainie trwały prace ekshumacyjne ponad 40 ofiar rzezi wołyńskiej. Paweł Buszko, Polskie Radio.
W brawurowy sposób przenosił na scenę uznane dzieła literackie, wywołując skrajne opinie widzów i krytyki. 101 lat temu, 16 czerwca 1924 roku, we Lwowie urodził się Adam Hanuszkiewicz, aktor i reżyser, jedna z legend polskiego teatru. Wyreżyserował ponad 300 spektakli, w tym około 100 telewizyjnych. Kierował 3 teatrami. Adam Hanuszkiewicz był reżyserem nieszablonowym, dla jednych wizjonerem, dla innych obrazoburcą. Wykreował zjawisko określane jako Teatr Hanuszkiewicza. Twórca podkreślał w audycji radiowej w 1993 roku, że stosowanie nowych środków wyrazu uważa za artystyczną konieczność.
Trzeba się dobijać do wzruszenia ludzi środkami innymi, aniżeli te znane, bo te znane środki są tępe. Nie można się rozpłakać, widząc trzeci raz ten sam sposób na wzruszeniu. Już za trzeci raz widzę, że chcę, żebym płakał. To mi się, panie mój, mnie to śmieszy już. Pan mnie musi zaskoczyć, żebym się rozpłakał.
Jako dyrektor scen warszawskich, Teatru Powszechnego, Narodowego i Nowego, Adam Hanuszkiewicz proponował polskiej publiczności repertuar, jak na tamte czasy, rewolucyjny i odważny. Do historii przeszła Baladyna z 1974 roku w jego reżyserii, w której Goplana wjeżdżała na scenę na japońskim motocyklu. Jak pisali recenzenci, Hanuszkiewicz swoim przedstawieniem zaatakował muzealną tradycję wystawiania tego dzieła. Po latach reżyser opowiadał Polskiemu Radiu, że tamta Balladyna była dużym wyzwaniem artystycznym i organizacyjnym.
Co to za ryzyko było robić Balladynę na Hondach, zbudować w tym Teatrze Narodowym wybiegi dla Hond, wpuścić to Hondy, wpuścić Tykiel na tych motocyklach, czy wsadzić Kordiana na drabinę. Powiedziałem Kordianowi Nordelemu, żeby wlazł na drabinę. Tam się on oczywiście zwariował. I każdemu, komu powiedziałem, wie, że on wchodzi na drabinę, staje na drabinie i mówi monolog z Mont Blanc, to każdemu oczywiście zwariował.
Pochodzący ze Lwowa Adam Hanuszkiewicz zmarł 4 grudnia 2011 roku w Warszawie w wieku 87 lat. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
Kresowe krajobrazy.
Podkarpacki Oddział Stowarzyszenia Odra Niemen od dłuższego czasu wspiera Polaków żyjących na Podolu Zachodnim. Wolontariusze wyjeżdżają z darami zebranymi na Podkarpaciu, między innymi do Czortkowa, a już wkrótce czortków, można powiedzieć, przyjedzie na Podkarpacie, przyjedzie do Rzeszowa, no i będzie dalszy ciąg akcji pomocowej. Jakiej? O tym Krystian Fila, prezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Odra Niemen. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Ja może zacznę, skąd w ogóle czortków na mapie naszej pomocowej się znalazł, aczkolwiek troszkę przypadkowo, nie ukrywam. Jakieś 5 lat temu, będąc w Rumunii, byliśmy tutaj w Rumunii z wolontariuszami u naszych Polaków mieszkających blisko Suczawy. No i mieliśmy jeszcze troszkę więcej paczek i postanowiliśmy się skontaktować tam z Polakami, którzy mieszkają na Ukrainie, gdzieś blisko granicy z Rumunią. No i tak trafiliśmy na siostry zakonne w Czortkowie, 3 siostry polskie, dominikanki. Skontaktowaliśmy się z nimi, przekazaliśmy paczki w sumie na granicy rumuńsko-ukraińskiej. No i zaiskrzyło między nami, można powiedzieć. Okazało się, że jedna z sióstr dominikanek akurat pochodzi z Przeworska u nas, czyli nasza krajanka z Rzeszowszczyzny, jeśli można tak powiedzieć. No nawiązaliśmy kontakt i już długo nie zeszło, a już osobiście znaleźliśmy się już bezpośrednio jadąc z Rzeszowa przez Lwów, Tarnopol. Pojechaliśmy do Czortkowa. Bardzo malownicza miejscowość na naszej byłej granicy II Rzeczypospolitej, pomiędzy II Rzeczypospolitą a ZSRR, a Rumunią. Bardzo historyczna miejscowość, bo założona tuż po bitwie pod Grunwaldem, gdzie słynny rycerz Jan Pręgota, w dowód uznania męstwa swojego podbity pod Grunwaldem, dostał tamte ziemię od Jagieły, gdzie wprowadził tam chrześcijaństwo, wprowadził dominikanów, którzy do tej pory się tam znajdują. Nazwa Czortków wzięła się z tego, że ten Jan Pręgota był akurat z miejscowości Czortkowice bodajże, albo coś mogłem delikatnie przekręcić, gdzieś w okolicach Łodzi. Dlatego bardzo mu te tereny przypominały rodzinę, także stąd Czortków. Za jakiś czas jego potomkowie przyjęli nazwisko już Czortkowscy, szlachta czortkowska. Nawiązanie do miejscowości, bo już każdy nie mówił, że jedzie do Pręgotów, tylko do Czortkowa. Stąd pochodzenie tej miejscowości. No, miejscowość bardzo dotknięta historycznie różnymi najazdami. Polacy tam trwali praktycznie od samego początku dosyć mocno. Nawet patrząc na historię II wojny światowej, było tam jedna z pierwszych powstań, takich polskich powstań, gdzie Polacy podnieśli broń przeciwko najeźdźcom. Była też ogromna pacyfikacja, NKWD dominikanów tam żyjących, także miejscowość bardzo mocno dotykana różnymi represjami, co historia pokazała, ale tam polskość naprawdę nigdy nie zginęła. Jadąc tam do Czortkowa, odnoszę wrażenie, że bardziej Polacy zapomnieli o Czortkowie niż Czortków o Polsce. Przy pierwszych naszych wizytach poznali, żeśmy Polki, 80 plus, 90 plus, które nie licząc tych sióstr zakonnych z Polski, to one nigdy w życiu, może już nie pamiętają może wizyty, żeby ktokolwiek ich z Polski odwiedzał. Także to były pierwsze, szczególnie te pierwsze spotkania były z chwilami pewnych wzruszeń. Ludzie tam naprawdę mówią pięknie po polsku, nawet piszą po polsku, a tam nie uczyli się polskiego w żadnych szkołach. To była tylko wiedza przekazywana z dziada, pradziada. Umówmy się, tych ludzi, którzy już żyli przed wojną, to już albo garstka, albo już w ogóle, bo ostatnią panią taką sędziwą, którą poznaliśmy, to pamiętała jeszcze czasy przedwojenne, ale no niestety też parę miesięcy temu odeszła. No cały czas na mapie naszej pomocowej, szczególnie przy tych małych wsiach pod Czortkowem, odnajdujemy jeszcze Polaków i w sumie to tylko dzięki zaangażowaniu sióstr zakonnym, które nam dzielnie pomagają namierzyć te polskie adresy, gdzie tam polskość jeszcze trwa. I moim zdaniem, i moim, i moich przyjaciół, to naszym takim obowiązkiem jest pomagać tym Polakom tam mieszkającym. Właśnie te siostry zakonne, już nie pamiętam ile, bodajże kilkanaście lat temu, otworzyły polską placówkę edukacyjną, sobotnią szkołę języka polskiego, tak się to ładnie nazywa. Uczęszcza tam około 80 czy 90, nawet setka dzieciaków. Duża część z nich, około może połowy, ale to są dzieciaki polskiego pochodzenia, które w domu też mają przekazywaną tą historię polską, to dziedzictwo polskie. Oni też to pragną poznać swoje korzenie. Także tutaj świetna praca sióstr zakonnych, które tą polskość jeszcze tam, tą tlącą się Polską potrzebują, ale też masa pomocy od sióstr zakonnych tam jest, utrzymuje się. Nie tylko my jedziemy tam paczkami, ale siostry zakonne szukają pomocy przy różnych organizacjach i starają się rozszerzać ten wachlarz pomocowy.
No i o tej pomocy wielokrotnie mówiliśmy na naszej antenie. Te wyjazdy teraz się wzmogły mimo trwającej wojny.
Tak, no ale wojna troszkę napędziła tą pomoc. Czortków też nie jest w jakimś takim bardzo bezpiecznym miejscu położone. Jest to kilka godzin od Lwowa. Będąc tam ostatnio dwa razy, no, Czortków akurat był ostrzeliwany i to dosyć mocno. Często rakiety też nad Czortkowem przelatują do większych, dalszych miast, jak Chmielnicki, jak Lwów, ale to głównie te tory przelotowe rakiety są też głównie nad Czortkowem. No i też zdarza się, że ten Czortków też jest ostrzeliwany, także taka ciekawostka, też ta szkoła, popolska szkoła weekendowa też znajduje się w schronie przeciwbombowym. No, dzieciaki nieraz uczą się w schronie, czasami wychodzą się pobawić, jakieś gry, zabawy edukacyjne, ale jak jest syrena, jak jest alarm, no to wszystkie dzieciaki już schodzą do tego schronu, który jest pod domem klasztornym u sióstr zakonnych. Też ten schron służy też siostrom na bezpieczne schronienie, także narodził się też pomysł od sióstr zakonnych, żeby cyklicznie raz na jakiś czas przywozić te dzieciaki tutaj do Polski. Raz po to, żeby te polskie dzieci poznały historię swoich przodków, poznały kraj swoich ojców, ale też, żeby tu miały też te dzieciaki odskocznie też od codzienności, od wojny. No, duża część ojców tych dzieciaków też służy na froncie. Niektórzy już nie żyją niestety. Te dzieciaki potrzebują już oprócz tego wsparcia materialnego, też jest to wsparcie psychiczne ważne i wyjazd na taką dwutygodniową kolonię, nazwijmy to tak, kolonię do Polski. Raz, żeby mieć troszkę odskocznie od tej szarej czy wojennej rzeczywistości, a dwa, też poznać tę historię swoich ojców, swoich przodków. Też te wyjazdy siostry kładą na aspekt taki też patriotyczny, żeby w każdym dniu pokazać coś o historii Polski, coś o dziedzictwie polskim, żeby też te dzieci z głowami pełnymi wrażeń też wróciły coś z jakąś wartością dodaną. Na co dzień mają tylko okazję poznawać tą suchą taką historię Polski opowiadaną przez siostry zakonne, ale też często w domach. Ale tutaj mają okazję już dotknąć w Polsce tej polskości.
No i właśnie, i teraz kolejny etap akcji pomocowej.
No niestety, żeby wysłać te dzieciaki do Polski, no wiąże się to z finansami i to czasami z dużymi finansami. Taka kwota, żeby wysłać około 30-osobową grupę dzieci, żeby zapewnić im bezpieczny transport z Ukrainy, żeby wyżywić je, żeby znaleźć im jakieś małe, drobne wycieczki po okolicach, to jest około 60 tysięcy złotych trzeba uzbrać. No, siostry niestety nie dysponują takimi pieniędzmi. Otworzyły zbiórkę na zrzutka.pl. No i szukają każdego grosza, żeby wesprzeć tą inicjatywę. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to gdzieś początkiem sierpnia te dzieci zostałyby przewiezione tutaj do Polski, do Bojanowa, między Stalową Wolą a Nową Dębą. Tam jest taki ośrodek, także już mają wstępną rezerwację, no ale niestety wszyscy żyją w stresie, bo jeszcze nie ma tych pieniążków uzbieranych, także ogromna prośba do słuchaczy tutaj Radia Rzeszów, żeby wejść na tą zrzutkę. Naprawdę każda złotówka, czyli czy 1 zł, czy 5 zł, czy 10 zł, czy większa kwota. Nieraz pokazaliśmy jako Polacy, że w narodzie siła jest. Jest bardzo duża szansa, że tą sumę uda się uzbierać i te dzieciaki będą mogły dotrzeć tej polskości w bezpiecznym kraju u nas.
Niebawem do Rzeszowa przyjedzie siostra z Czortkowa, no i będzie też osobiście tutaj apelować o tę pomoc dla dzieciaków.
Siostra Tarzycja Kogut z Czortkowa, ale tak naprawdę tutaj pochodząca z Przeworska, nasza krajanka, będzie próbowała nagłośnić tą akcję, żeby udało się uzbierać tą kwotę około 60 tysięcy na kolonie dla dzieci. No my mocno trzymamy kciuki i też po cichu się modlimy, żeby to się udało uzbierać. Aby znaleźć zrzutkę na dzieci z Czortkowa na bezpieczne wakacje, wystarczy w Google wpisać patriotyczne wakacje dla dzieci i młodzieży. Tam jest profil założony przez Fundację Sióstr Dominikanek, ale też wchodząc na naszą stronę Odra Niemen Podkarpacie na Facebooku, na naszą stronę stowarzyszeniową. Na samej górze będzie można znaleźć też odnośnik do artykułu właśnie o siostrach zakonnych, o naszych wyjazdach też do Czortkowa i tam też jest link bezpośrednio do zrzutki. Zrzutka nosi nazwę Patriotyczne wakacje dla dzieci i młodzieży, powtarzam, założona przez Fundację Sióstr Dominikanek.
I do takiej pomocy zachęcamy, a te informacje przekazywał Państwu Krystian Fila, prezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Odra Niemen. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie i jeszcze raz zachęcam do wsparcia inicjatywy Sióstr Dominikanek z Czortkowa i wsparcia dla dzieci z polskiej szkoły w Czortkowie.
A teraz oddajemy głos koleżankom i kolegom z Radia Lwów.
Gorąco zapraszam radiosłuchaczy do magazynu kresowego prosto ze Lwowa. Będzie to kwadrans dotyczący Polaków we Lwowie i na Ukrainie, a bezpośrednią wymianę informacji dziennikarzom Radia Lwów zapewniło Radio Rzeszów. Dziękujemy, drodzy koledzy.
Bardzo serdecznie wita Państwa redakcja Radia Lwów. Jest to program w języku polskim na lwowskiej fali. Przy mikrofonie Teresa Pakosz
i Antoni Pakosz.
Przy konsolecie Andrzej Czech i Zbigniew Pakosz. Witamy Państwa bardzo, a bardzo gorąco. A co przygotowaliśmy dla radiosłuchaczy?
Proszę Państwa, o Dniu Dziecka trochę więcej Państwu powiemy. Właśnie miejsce to miało w środę w Filharmonii Lwowskiej. O przedszkolu na ulicy Metrologicznej opowie nam pani Jolanta Szymańska.
Sama pójdę po półeczkę, chociaż boli się troszeczkę. Kupię mleko, sen i chlebek i szybko wrócę do ciebie.
Mamo droga, mamo, tak bardzo kocham cię. Twoje święto dla ciebie klaskać chcę.
Mamusiu moja, mamusiu miła, jakaś ty dobra, kochana, będziesz cię zawsze kochać, szanować tylko mi, bądź roześmiała.
Hej, przedszkole, ukochane, co by z ciebie zrobiła? Może jednak tu zostanę jeszcze raz.
W przedszkolu 48 na ulicy Metrologicznej jest grupa, która zaczęła działać w roku 96. Jest wychowawczyni pani Jola Szymańska, która pracuje z grupą. I który rok już pani pracuje?
No to już 31 rok. Nasza grupa stworzona została, pamiętam, 6 września 94 roku. No, nawet się nie wierzę, aż strasznie, że tyle lat.
Pani kończyła Politechnikę Lwowską, ale zaczęła pracować z polskimi dziećmi w polskiej grupie przedszkolnej.
Tak, zmieniłam fach z inżyniera. Mnie dziećmi zawsze się podobało pracować. I dlatego na pewno to moje marzenie takie się spełniło jednak po wielu latach.
To przynosi zadowolenie na pewno. A w przeciągu tych lat, ile dzieci pani szacuje? Ile setek dzieci z naszej polskiej grupy wyszło?
No, mieliśmy gdzieś tak 12, 11 absolwentów, to jeżeli no tak pomnożę na 30...
Kilkaset, prawda?
Kilkaset chyba, tak, bardzo dużo. To już do mnie właśnie chodzą dzieci moich absolwentów nawet tak.
A jak to remonty wyglądają?
Są potrzebne remonty. Nam potrzebne są meble. W katastroficznym stanie jest tam. 15 lat temu był remont. Niestety zaczęła cała ściana odpadać.
Są potrzebni sponsorzy. Słyszy nas, serdecznie zapraszamy dla sponsoringu Polskiej Grupy Przedszkolnej na ulicy Metrologicznej 14.
Bylibyśmy bardzo wdzięczni. No i z majstrami jeszcze problem. Brakuje mężczyzn.
W związku z wojną na Ukrainie tak,
mamy taki problem. Tak. To był teraz najbardziej potrzebne, właśnie najpilniejsze.
Dziękujemy za rozmowę, a rozmawialiśmy z
Jolantą Szymańską.
Mamy również wywiady z aktorem Polskiego Teatru w Katowicach Jerzym Głębinem i z prezesem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Mikołajem Falkowskim, a także właśnie taką relację z uroczystości 90 pana Zbigniewa Chrzanowskiego. Zapraszamy. Nastał czas, żebyśmy złożyli gratulacje panu Zbigniewowi Chrzanowskiemu.
Wyjątki z życiorysu dobrze zasłużonego lwowianina pana Zbigniewa Chrzanowskiego. Od urodzenia aż do roku bieżącego spisany przez wielbicieli talentu jego.
Naznaczony przez muzy znakiem teatralnym, już za młodu wsadzony za kulisy, zniechęcany rodzinnym zebraniem walnym, nie skorzystał z bezpiecznej polisy.
Pędził wprost z ulicy Skarbkowskiej, z artystycznego rodziców pomieszkania. Ostro szlifował bruk kostki lwowskiej w nadziei mocy twórczych złapania.
Kto tam jeździ na rowerze po szanownej dramatycznej scenie? Do Szekspira ktoś się bierze. Kto hołduje Melpomenie?
Pędzi trasą sobie znaną przez hetmańskie i dziewały, przez ulicę mknie Rejtana, oblatuje wnet Lwów cały.
Wsiada w tramwaj, trudna rada. Nie chce spóźnić się, dociera prawie już na Potockiego. Wpada wprost w objęcia Hauswatera.
Ten materiał, widząc rzadki, bierze mocno go w obroty. Zbyszek dzielnie recytuje i nie pomnąc porad matki.
Dalej brnie w teatru drogi, nieraz kręte, nieraz sławne. Dramatyzmu więc ostrogi wkłada, grając sztuki dawne.
Ale również i współczesne, i nie gardzi, gdy jest szczera chęć, warunki są cielesne. Wpada na trop reżysera.
Na natchnienie ciągle czeka, czasu przecież nie tak wiele. A za zespół hap, bezpieka, tak rozgrywa się wesele.
na wygnaniu. Wszak nie byle jaki konspirator i buntownik odnajduje lwowskie szlaki. I we Lwowie już bojownik.
Wujek tańczył więc w teatrze, ojciec pracę miał, a Zbigniew robił wnioski. Ślad dramatu się nie zatrze. Fredro to, czy Kochanowski?
Dziś jesteśmy w bagateli, płynie niewidzialna rzeka. Chcieliśmy, czyśmy nie chcieli, teraz leci kartoteka.
Przeleciały lata znów, nie zmieniaj się, dyrektorze. Radio Lwów i miasto Lwów chce cię widzieć w każdej porze.
Kiedy bagier zaśpiewa nam znów, my z Lwowa niech żyram Lwów.
Wybierasz numer i lądujesz na lwowskiej fali.
Telefon w studiu
235-4141.
Zaczniemy od wiadomości lwowskich. Właśnie był odpust u świętego Antoniego. Było mnóstwo osób z pięknymi liliami przeróżnych kolorów.
Dokładnie tak. Lilie oczywiście są w odpowiedniej cenie, jak to wiedzieliśmy, pod kościołem. Przewodniczył mszy arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki, naprawdę tłumy, była procesja, policja zabezpieczyła również bezpieczeństwo i wstrzymanie ruchu dla tej procesji. No i właśnie widać było, że przede wszystkim zwykli mieszkańcy Lwowa, dzielnicy, tradycyjnie zawsze 13 czerwca udają się do skweru za kościołem świętego Antoniego.
Właśnie święty Antoni jest bardzo czczony, bardzo szanowany i przychodzą wierni różnych obrządków i nawet właśnie i prawosławni, i grekokatolicy.
I przypomnijmy, święty Antoni, jak wczoraj mówił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, jest od rzeczy zgubionych, ale jak wspomniał, nie tylko chodzi o zagubiony paszport, dokumenty czy jeszcze jakieś rzeczy, ale przede wszystkim o zagubione dusze.
Drodzy Państwo, we Lwowie miał miejsce Dzień Dziecka. Co prawda nie był 1 czerwca, był 11, ale był i to niezwykłe. Był to dzień muzyczny, ponieważ dzieci trafiły do filharmonii, gdzie były grane fragmenty różnorakich utworów klasycznych. I o tym właśnie Artur Żak. Natomiast wypowiadać się będą uczniowie z 24 Liceum Mikołaj Palinowicz Renata Sosulska, także Karolina Balicka i siostra Sara Łakoma.
Jestem bardzo zachwycona z tego koncertu. Jestem bardzo zadowolona z tego wydarzenia, ponieważ dużo dzieci może posłuchać klasycznej muzyki i to jest coś nowego dla każdego.
Jak siostra właśnie ocenia samo przygotowanie i pomysł na tego typu wydarzenie?
Uważam, że to jest świetne. Ja osobiście cały czas myślę o takim połączeniu tego, co robił Jan Paweł II jeszcze wtedy jako młody człowiek, gdy była wojna. Oni robili teatr. Jest wojna, będziemy robić teatr. Podnośmy kulturę, dbajmy o wnętrze człowieka. I myślę, że doświadczenie piękne teraz, gdy my jesteśmy w czasie wojny, to jest coś niesamowite. Pokazujemy to, co jest trwałe. Uważam, że strzał w dziesiątkę. Myślę, że horyzonty poszerzać zawsze warto.
Ten koncert był bardzo wspaniały, bardzo lubię różne takie koncerty, jak na przykład granie na różnych instrumentach, też śpiewanie, artystyczny wokal. Bardzo lubię to i bardzo się cieszę, że mam taką możliwość być na takich wspaniałych koncertach.
O tym się nie mówi.
Otóż, drodzy Państwo, nadszedł czas na relacje z 90-lecia dyrektora Teatru Polskiego we Lwowie, pana Zbigniewa Chrzanowskiego. Udało nam się porozmawiać zarówno z aktorami, jak i z gośćmi. Otóż na pierwszy ogień pójdzie aktor, lwowianin zresztą, ale aktor Polskiego Teatru w Katowicach, pan Jerzy Głybin.
To jest taki jubileusz jedyny w swoim rodzaju. Mógłbym odpuszczać wiele jubileuszów z różnych powodów, ale tego nie. Zbyszka znam wiele lat, bardzo wiele mu zawdzięczam. Bardzo się lubimy, doskonale się rozumiemy. Zrobiliśmy wiele rzeczy wspólnie, nawet wtedy, kiedy już nie mieszkałem, nie byłem we Lwowie, ale ciągle, kiedy tylko nadarzała się jakaś okazja i sposobność, to współpracowaliśmy. Najpierw jako student przyjeżdżałem tutaj, żeby zagrać w niektórych spektaklach, na przykład w Śnie Nocy Letniej czy w Mężu i Żonie. Czasem podejmowaliśmy wspólne, choćby ta historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim. Wyreżyserowałem też z moimi kolegami z Lwowa sztukę Benedykta Herca Czupurka. Świetnie to wspominam. To jest dla mnie rzecz, ja wiem, jedna z pierwszorzędnych w życiu, ten teatr, Chrzanowski, Zbyszek i ci ludzie.
Otóż proszę Państwa i kolejny gość tego pięknego wieczoru 90-lecia Zbigniewa Chrzanowskiego. Rozmawiamy o teatrze, ale również warto zaznaczyć, że podczas tego pięknego wieczoru zostały wręczone nietypowe prezenty, na przykład figura stańczyka, po pierwsze, w każdym bądź razie z twarzą właśnie Chrzanowskiego. Co wyróżnia Teatr Lwowski?
Zbigniew Chrzanowski. Odpowiedź jest prosta. Zbigniew Chrzanowski wyróżnia Teatr Lwowski. I to jest też bardzo ciekawy wątek, że on jest niezwykle rozpoznawalny i rozumiany i słuchany po polsku w swojej twórczości przez ukraińskich artystów i reżyserów, którzy też dzisiaj byli obecni i bili mu brawo. I że on emanuje tą polskością w taki sposób, że nasza kultura staje się atrakcyjna nie tylko dla osób z Ukrainy i tutaj mieszkających. Ona jest atrakcyjna dla tych wszystkich, którzy go oglądają w Wilnie, czy na Zaolziu, czy w Teatrze Wędrynia, czy w Teatrze Lili Kiejzik, Teatrze Studio w Wilnie, czy w Teatrze Telewizji, czy w Instytucie Teatralnym w Warszawie, w którym występował bodaj 2 lata temu też z takim swoim repertuarem i przeglądem różnych form twórczych. Więc Zbigniew Chrzanowski wyrasta dalece poza granice Lwowa i jest tak jak polska kultura. No, on się nie ogranicza tylko i wyłącznie do działalności w jednym kraju. To jest w nim piękne. I sięgając po tą klasykę polskiego teatru, po te niezwykłe scenariusze i teksty, podaje je w taki sposób, który jest strawny dla współczesnego odbiorcy. Chociaż często z tym odbiorcą różni go już kilkadziesiąt lat doświadczenia na scenie i doświadczenia życiowego. I to jest fenomen sam w sobie. A niewątpliwie, jeżeli chodzi o Lwów i teatr, to Zbigniew Chrzanowski jest tak jak Teatr Skarbkowski, czy jakakolwiek inna scena. On jest po prostu jak egipskie piramidy. Zbigniew Chrzanowski jest po prostu tak rozpoznawalny i charakterystyczny jak dla Egiptu egipskie piramidy. No każdy o tym wie, każdy to rozpoznaje, każdy o tym słyszał, każdy chciałby to zobaczyć.
Moim i Państwa gościem był
Mikołaj Falkowski, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego.
Stoi ten stańczyk rzeczywiście o twarzy Zbyszka, a mi się przypomina kto? Błazen. Wielki mąż, wielki bo w błazyńskiej szacie, wielki bo wam z oczu zszedł. Błaznów coraz więcej macie, niemal błazyńskie wiece. Salve, bracie!
Ojcze, salve!
Państwo na pewno poznacie dni, co inspirowało Piotra Kondrata do napisania, do modelowania tego tekstu. Ja z przyjemnością to przeczytam. Zaczarowany dyrektor. Zapytajcie zespołu, daję słowo, nie kłamie, że wystarczy pospołu 6 słów w tym telegramie. Zaczarowany teatr, zaczarowany dyrektor, zaczarowany Lwów. Cóż, pana Zbigniewa, teatromistrza ze Lwowa, to nie jest nic takiego teatr tam zaczarować. Dosyć się było urodzić w teatrze przedwojennym, by dobry teatr robić, mówiąc, teatr jest we mnie. Naprawdę? Dziwnie. Cóż powiem? Serwus, panie Zbigniewie. Dziś to możliwe we Lwowie? Pan Zbigniew robi, choć nie wie. Zadrżała. Druga w nocy w mieście kolejny nalot i urosły mi włosy, jakbym na sądzie stanął. Zaczarowany dyrektor, zaczarowany teatr, zaczarowany Lwów. Drży serce, pęka głowa, w dodatku zaczarowany czas jest w pamięci Lwowa i Fredro jest tym samym, kim był przed 200 laty. Tu jego słowo dźwięczy, gdy fundamenty światów wieją się. On nie męczy. Zaczarowane miasto. Wszędzie zakaz podróży, zostań w świecie teatru. Studiuj w Moskwie, by służyć polskiej sztuce we Lwowie. Semper Fidelis. Twoje zdrowie, zaczarowany dyrektor, zaczarowany teatr, zaczarowany Lwów. Ziemia i niebo przemijają, a Lwów ma teatr, teatr polski. Cudowne w nim spektakle grają, które wystawia pan Chrzanowski. Wy się nie dziwcie, drogie panie, nie dziwcie się, drodzy panowie. Na scenie dziś przed wami stanie 90-letni człowiek. Choćby największe honoraria mu nie zrównają, jakby co, to piękny Polak. A Polak jest wariat. A wariat? to lepszy gość, zaczarowany Zbigniew Chrzanowski, to chluba Lwowa, to chluba Polski.
Nad edycją magazynu kresowego prosto ze Lwowa dla słuchaczy w Rzeszowie pracowali
Antoni Pakosz,
Zbigniew Pakosz,
Artur Żak.
Opracowała Teresa Pakosz. Do usłyszenia.
Zachęcam słuchaczy do lektury publikacji polskich mediów z Litwy i Ukrainy. W Monitorze Wołyńskim niezwykle interesujący cykl Rodzinne historie. To opowieści o dziejach rodzin z dawnych kresów Rzeczypospolitej Polskiej. Najnowsza opowieść to rodzinna historia Artura Aloszyna z Łódzka. Genealog i krajoznawca opowiada: od dziecka wiedziałem, że wśród moich przodków są Polacy. Moi prapradziadkowie, Marianna i Czesław Kurczyńscy, wzięli ślub kościelny w 1902 roku. To moi krewni ze strony ojca. Pochodzili z miasteczka Wisznice w województwie lubelskim. Pradziadek studiował w Warszawie. Podobno ktoś opłacił jego studia. Przed I wojną światową małżonkowie przenieśli się na Podole, do wsi Uchrynówka, obecnie część Chmielnika, w obwodzie winnickim. Tu Czesław pracował przy skupie buraków cukrowych, prawdopodobnie jako inżynier. W pierwszych dniach I wojny światowej został powołany do armii rosyjskiej, gdzie dostarczał prowiant na front. To dopiero początek pasjonującej historii rodzinnej Artura Aloszyna. Proszę zajrzeć do Monitora Wołyńskiego. Podaję adres internetowy monitorwołyński.com. Z kolei Kurier Wileński informuje m.in. o festiwalu Muzyka w Pałacu Balińskich w Jaszunach 2025. Wyjątkowe koncerty muzyki klasycznej i tradycyjnej z różnych krajów. Festiwal rozpocznie się 6 lipca i potrwa do 17 sierpnia. Muzyka w Pałacu w Jaszunach to rezultat współpracy Litewskiej Narodowej Filharmonii i Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, pisze Kurier Wileński. Przypomnę Państwu, że Polacy w rejonie solecznickim stanowią około 80% mieszkańców. I to wszystko dzisiaj w audycji Kresowe Krajobrazy. Dziękuję Państwu za spotkanie i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Iwona Piętak, do usłyszenia.
Kresowe krajobrazy.